Pary Szeryfi, poniedziałek 18 września, minęła godzina 18. Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński, ze studia witają także Grażyna Chmurska i techniczka Charlotte. Oto skrót głównych wiadomości. Wczorajsze uściślenia papieża Benedykta XVI nie uśmierzyły wzburzenia w świecie muzułmańskim. Prezydent Francji Jacques Chirac przed wyjazdem do Nowego Jorku na zgromadzenie ogólne ONZ ponownie zaapelował o dialog z Iranem. Przed siedzibą tymczasowego parlamentu somalijskiego w Baidoa 11 osób zginęło w dwóch zamachach bombowych wycelowanych w prezydenta Yusufa. Po 12 latach rządów socjaldemokracja szwedzka pokonana została w wyborach przez koalicję centroprawicową. Dziennik przygotowałem wraz z Sylwią Gibbs i przy udziale Agnieszki Kumor, która dokona także przeglądu prasy. Następnie po wiadomościach europejskich nadamy kronikę ekonomiczną Wojciecha Sikory, eurekę Piotra Rosowicza, felieton sportowy Marka Brzezińskiego oraz na koniec lekcję francuskiego. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Oto pełne wydanie dziennika. Nie wystarczyły wczorajsze słowa papieża Benedykta XVI, który w Castel Gandolfo wyraził smutek, iż został źle zrozumiany. Fragmenty jego wykładu wygłoszonego w Ratyzbonie, interpretowane pobieżnie jako krytyka islamu, budzą nadal gwałtowne emocjonalne reakcje w krajach muzułmańskich. Do manifestacji doszło w Basrze, gdzie 500 szyitów spaliło kukłę papieża, a przy okazji flagi amerykańską i niemiecką. W Indonezji radykalna grupa Frontu Obrońców Islamu apelowała o ukrzyżowanie papieża. W internecie pojawiły się podobnej treści komunikaty różnych grup utożsamiających się z Al-Kaidą. Reagują też nadal władze państwowe i religijne. W Iranie Ayatollah Ali Khamenei określił wypowiedzi papieża jako ostatnie ogniwo amerykańsko-syjonistycznej krucjaty. Deputowani egipscy żądają zamrożenia stosunków dyplomatycznych z Watykanem. Rząd Malezji zaznaczył, że papieskie przeprosiny są niewystarczające. Nawet w Chinach oficjalny przedstawiciel muzułmanów twierdzi, że słowa papieża obraziły zarazem islam i Mahometa. Nie brak jednak reakcji bardziej zrównoważonych. Obszerny list do Benedykta XVI wysłał król Maroka Mohamed VI jako przywódca wiernych, to jego oficjalny tytuł, prosząc, by papież szanował islam tak, jak szanuje inne religie. Król Maroka zaznacza, że islam nawołuje do pokoju i potępia przemoc. Nowy szef watykańskiej dyplomacji, ksiądz Tarcisio Bertone, oznajmił dzisiaj, że nuncjusze papiescy we wszystkich krajach muzułmańskich otrzymali zadanie nawiązania kontaktu z władzami państwowymi i religijnymi, by wyjaśnić precyzyjnie zawartość inkryminowanego papieskiego wystąpienia, podkreślić te fragmenty, które nie zostały szerzej rozpowszechnione i wykazać, że sens tego wystąpienia został wypaczony. Tarcisio Bertone wyraził nadzieję ponownego nawiązania dialogu z islamem. Sceptycznie na to patrzy włoska prasa, według której ratyzbońskie przemówienie zrujnowało cały gmach dialogu międzyreligijnego wzniesiony przez Jana Pawła II i pozytywny dotąd wizerunek papieża w świecie muzułmańskim. Lewicowa prasa francuska poprzestaje na wykpiwaniu papieskiej nieomylności. Dodajmy jeszcze, że rzecznik Komisji Europejskiej zaznacza, by nie wyrywać słów papieża z ich kontekstu, lecz patrzeć na to, co naprawdę zostało powiedziane. Już przed wyjazdem do Nowego Jorku na Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych prezydent Francji Jacques Chirac wystąpił w porannym programie radiostacji Europe 1. Sylwia Gibbs.
Prezydent Francji odpowiadał na pytania dyrektora popularnej radiostacji francuskiej Elkabasza, który pytał go zarówno o sprawy wewnętrzne, jak międzynarodowe. Zapytany o stanowisko w kwestii irańskiego programu nuklearnego, Jacques Chirac odpowiedział.
On peut trouver des solutions. Par le dialogue. En tous les cas, je ne crois pas aux solutions qui n'impliquent pas le dialogue. En tous les cas, un dialogue.
Można znaleźć rozwiązania drogą dialogu. W każdym razie nie wierzę w rozwiązania, które nie przewidują dialogu i nie wykorzystują wszystkich możliwości dialogu. Dlatego myślę, że powinniśmy razem, Iran, 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ i Niemcy, najpierw ustalić porządek negocjacji, potem je rozpocząć, a podczas trwania negocjacji sugeruję, by 6 zrezygnowała z wyniesienia sprawy do Rady Bezpieczeństwa ONZ, a Iran ze wzbogacania uranu. Zapytany o to, co sądzi o ewentualnych sankcjach wobec Iraku, prezydent Francji powiedział, że wątpi w skuteczność jakichkolwiek sankcji. Gdyby jednak do nich doszło, powinny być umiarkowane i dostosowane do sytuacji. Nic nie jest lepsze od dialogu.
Pas dire qu'il ne faudra pas arriver à des sanctions qui devront être à ce moment-là modérées et adaptées. Mais rien ne vaut le dialogue.
Poproszony o opinię odnośnie wypowiedzi papieża Benedykta XVI na temat islamu, Jacques Chirac wezwał do unikania wszystkiego, co mogłoby wzbudzić napięcia między narodami czy religiami. Powiedział też, że nie należy mieszać islamu i islamizmu.
Dodajmy jeszcze, że francuskie media analizują wystąpienia prezydenta Chiraca i jego podróż do Nowego Jorku także na tle dopiero co zakończonej wizyty tam ministra spraw wewnętrznych i kandydata na przyszłoroczne wybory prezydenckie Nicolasa Sarkoziego. Sarkozy opowiadał się tam za zbliżeniem francusko-amerykańskim i przełamaniem nieporozumień, czyniąc krytyczne aluzje do antyamerykańskiej postawy swego rywala na prawicy, czyli premiera Villepina. Ale Sarkoziego krytykuje także francuska lewica, oskarżając go o podkopywanie dorobku francuskiej dyplomacji. Wczoraj i dzisiaj Sarkozy przebywał także w Londynie, gdzie spotykał się z głównymi politykami. Tu Paryż Szerefi. Przed siedzibą tymczasowego parlamentu Somalii w mieście Baidoa doszło dziś do podwójnego zamachu bombowego skierowanego, według rządu tymczasowego, przeciw prezydentowi Jusufowi, który tuż przedtem przemawiał do deputowanych. Od kolejnych eksplozji dwóch samochodów pułapek zginęło 11 osób, głównie strażników. O zorganizowanie zamachów podejrzewa się albo islamistów spod sądów szariackich, którzy zapanowali nad większą częścią kraju, albo wręcz Al-Kaidę. Islamiści wypowiadali się ostatnio, mimo podpisania zawieszenia broni, przeciw powołaniu międzynarodowych regionalnych sił pokoju w Somalii. Do Nairobi ewakuowano trzy zakonnice towarzyszki zamordowanej wczoraj w Mogadiszu siostry Leonelli, prawdopodobnie zamordowanej przez ekstremistę pragnącego pomścić domniemaną obrazę islamu przez papieża Benedykta XVI. Zgodnie z jej życzeniem siostra Leonella, jedna z najstarszych starzeń zakonnic w Somalii, pochowana zostanie w Kenii. Prawdopodobnego zabójcę schwytano. Będzie on sądzony przez islamski sąd szariacki. Przy czym zaznaczyć można, że Rada Najwyższa tych sądów potępiła morderstwo jako barbarzyńskie. Po 12 latach rządów socjaldemokratów w Szwecji do przejęcia sterów przygotowuje się centroprawicowo-liberalna koalicja. Szczegóły Agnieszka Kumar.
Socjaldemokraci przegrali wybory parlamentarne, nie oznacza to jednak odejścia od modelu państwa opiekuńczego. Zapewnia zwycięski blok partii opozycji, która chce jeszcze lepiej dbać o już i tak bardzo zadbanego szwedzkiego obywatela. Po przeliczeniu prawie całości głosów wynika, że blok czterech partii Allianz, Moderater, Folkpartiet, Centerpartiet i Kristdemokraterna otrzymał 48,1%, a rządzący socjaldemokraci i ich koalicjanci dostali 46,2% głosów. Premier Göran Persson, stojący na czele rządu od roku 96, już w nocy uznał swoją przegraną i zapowiedział dymisję z szefostwa partii socjaldemokratycznej. Nieznaczne zwycięstwo opozycji to dość zaskakujący wynik, mimo że przez wiele miesięcy różnica w poparciu dla obu bloków wahała się w okolicach 1%. Socjaldemokraci przegrali wybory, mimo że sprzyjała im świetna koniunktura gospodarcza i wzrost gospodarczy sięgający niemal 5%. Jutro obudzimy się w Nowej Szwecji, powiedział po ogłoszeniu historycznych jego zdaniem wyników Fredrik Reinfeldt, lider bloku koalicyjnego stojący na czele umiarkowanych. Jego partia, uznawana niegdyś za konserwatywną, ma się dziś wedle własnego określenia za socjal-konserwatywną. To bez wątpienia 41-letni Reinfeldt zostanie nowym premierem Szwecji. Jest on zwolennikiem programu prywatyzacji, nie przewiduje rozpisania referendum w sprawie euro. Szwecja odrzuciła wspólną walutę w roku 2003, popiera wejście swego kraju do NATO. Jak pisze AFP, od poniedziałku centroprawicowo-liberalna koalicja podjęła wewnętrzne negocjacje w sprawie rozdania tek ministerialnych. Nowy gabinet zostanie przedstawiony w parlamencie 6 października.
Tak więc w Szwecji zmiana rządów, a w Niemczech koalicja rządowa jest osłabiona po wyborach w Mecklenburgii i w Berlinie. Sylwia Gibbs.
Unia chrześcijańsko-demokratyczna Angeli Merkel utraciła po niedzielnych wyborach wpływy w Berlinie i w Mecklenburgii. W stolicy Niemiec wybory lokalne wygrała SPD dzięki popularności burmistrza Klausa Wowereita. W Mecklenburgii wydarzeniem jest prawdopodobne wejście do Landtagu 6 deputowanych neonazistowskiej partii NPD, która zebrała ponad 7% głosów. Mecklenburgia jest najuboższym landem Niemiec, ale neonaziści byli w niej praktycznie nieobecni podczas wyborów lokalnych w 2020. 2002 roku. Zarówno SPD, jak CDU nie doceniły frustracji wyborców. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że utworzą w Mecklenburgii koalicję na wzór federalnej.
Tu Paryż RFI. Międzynarodowy Fundusz Walutowy sposobi się do wewnętrznej reformy. W przeddzień zgromadzenia ogólnego, które w tym roku odbędzie się w Singapurze, dyrektor tej świętującej 60-lecie instytucji, Rodrigo Rato, oznajmił, że 90,6% głosów państw członkowskich padło za projektem reformy, której celem jest dostosowanie struktury MFW do obecnych warunków i stosunku sił gospodarczych w świecie. Projekt reformy przewiduje w pierwszym etapie zwiększenie praw głosu Chin, Korei Południowej, Meksyku i Turcji. Globalnie zaś chodzi o to, by kraje wynurzające się były lepiej reprezentowane, głównie kosztem krajów europejskich. A w Wiedniu otwarta została dzisiaj doroczna konferencja ogólna Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Tygodniowe obrady poświęcone będą poszukiwaniu sposobów na ograniczenie rozprzestrzeniania broni nuklearnej przy jednoczesnym rozwoju pokojowych zastosowań tejże energii nuklearnej. Ale nad tymi obradami unosi się cień sporu z Iranem. Mam wciąż nadzieję, oświadczył przy inauguracji obrad dyrektor agencji El Baradei, że dzięki trwającemu dialogowi między Iranem a partnerami europejskimi i innymi zebrane zostaną warunki umożliwiające rozpoczęcie negocjacji, na które, dodał, zbyt długo już czekamy. Pierwsza kobieta, turystka w historii lotów kosmicznych, wyruszyła w podróż na pokładzie rakiety Sojuz, wystrzelonej w poniedziałek nad ranem z bazy w Bajkonurze. Jest ona Amerykanką, ale jej przygoda komentowana jest szeroko i z radością przez irańskie media.
Amerykańska milionerka, 40-letnia Anusheh Ansari, zapłaciła 20 milionów dolarów za przyjęcie jej na pokład Sojuza TMA-9, który rozpoczął swą 14. podróż w kierunku Międzynarodowej Stacji Orbitalnej. Komendantem załogi jest Amerykanin, inżynierem pokładowym Rosjanin. Anusheh Ansari marzyła od dziecka o locie w kosmos. Zapewne nie przypuszczała, że w Iranie uznana zostanie niemalże za bohaterkę narodową. Rodzina Ansari, która opuściła Iran po rewolucji islamskiej w 1979, nie należała najwyraźniej do zwolenników władzy ajatolachów. Anusheh, która w dniu emigracji miała 16 lat, uczęszczała do francuskiego liceum w Teheranie. Dziś mowa o niej w prasie i w telewizji irańskiej. Gazety piszą wręcz o locie kosmicznym pierwszej Iranki, który stanowi powód do dumy dla wszystkich Irańczyków. Pani Ansari ze swej strony nie odmawiała wywiadów, w których stwierdza, że chciała zobaczyć Iran z kosmosu, a także, co można rozumieć dwojako, że jej podróż wznieci nadzieję u młodych Irańczyków.
Były to wiadomości dziennika. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Zapraszamy teraz na przegląd prasy, który przygotowała Agnieszka Kumor.
Między papieżem wyrażającym ubolewanie z powodu opacznie przyjętych przez świat muzułmański jego intencji, obok upadku socjaldemokratów w Szwecji i obok informacji na temat dojścia do władzy tamtejszej prawicy, akcent polski na pierwszej stronie popołudniowego dziennika Le Monde. Od niego zaczniemy zatem nasz przegląd francuskich gazet. Ósma pod względem wielkości i druga w Europie fabryka komputerów amerykańskiego potentata w tej dziedzinie, Della, powstanie w Łodzi. W poniedziałek w południe prezydent miasta Jerzy Kropiwnicki, premier Jarosław Kaczyński oraz szefowie Della ogłosili, że już za rok ruszy łódzka fabryka. 200 milionów euro zostaną zainwestowane w środkową i we wschodnią Europę, pisze Yves Mamou na łamach Le Monde. Powstanie 1000 stanowisk pracy, który to 1000 zostanie potrojony, kiedy ruszy fabryka. Pierwsza europejska fabryka Della w irlandzkim mieście Limerick będzie produkować na rynek zachodni. Dzięki nowemu oddziałowi w Łodzi Dell skieruje swą produkcję na Skandynawię i kraje Europy Środkowej oraz Wschodniej. Amerykański koncern, czytajmy dalej w Le Monde, usprawiedliwia wybór Polski wykwalifikowanymi pracownikami, których już posiada. pracownikami z Polski. W fabryce w Limerick 20% załogi stanowią Polacy. Dyrekcja nie ukrywa, że właśnie ich będzie się starała w pierwszym rzędzie zachęcić do powrotu do kraju. Liczyły się jeszcze koszta produkcji, dynamizm i bliskość nowych rynków. I konkurencja, która jak zwykle nie śpi. Hewlett-Packard, który kończy właśnie program redukcji kosztów produkcji, chiński koncern Lenovo, który kupił mikroinformatyczną część IBM, a zwłaszcza tajwański Acer podkopały pozycję Dela na rynkach światowych. W przypadku produktów o zredukowanej marży, a do nich należą komputery, liczy się przede wszystkim konkurencyjna cena i szybkość dostawy. Sytuację Dela mocno nadszarpnął w połowie sierpnia problem baterii, za które odpowiadał Sony, a które trzeba było ściągnąć od klientów i naprawić. Akcje Dela na nowojorskiej giełdzie oscylują leniwie wokół $20, po tym jak w ciągu półtora roku spadły na wartości o połowę. Krytykowany za toporność linii swoich komputerów, Dell obiecał, że się postara lepiej odpowiadać estetycznym wymaganiom swojej klienteli. Być może przyczyni się do tego nowa łódzka fabryka. Jak pisze w swej korespondencji z Warszawy Celia Chauffour na łamach tego samego Le Monde, pomimo wyraźnych słabości w stosunku do swych sąsiadów, rynek polski wciąż jest atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów. Tania siła robocza, bliskość innych rynków środkowo- i wschodnioeuropejskich, wyraźny wzrost gospodarczy, udogodnienia podatkowe. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski wykazuje w ostatnich latach wyraźny wzrost. Przyjęcie Polski do Unii Europejskiej 2 lata temu tylko ugruntowało tę tendencję. Dane statystyczne nie kłamią. 6,4 miliarda dolarów w roku 2003, 7,8 w roku 2004, 8,7 w 2005. Inwestorzy znają mocne punkty Polski. Siła robocza jest tania, wysoko wykwalifikowana i chętna do pracy. 40-milionowy rynek konsumentów. Wciąż słabe, ale rosnące możliwości zakupu. Ułatwienia podatkowe w 15 specjalnych strefach ekonomicznych. Atrakcyjne opodatkowanie przedsiębiorstw. Owocem tego stanu rzeczy jest napływ inwestorów przemysłu elektronicznego do polskich regionów. Przed Dellem w Łodzi LG Philips zbudował swoją fabrykę ekranów plazmowych pod Wrocławiem, a japoński Sharp pod Toruniem. Jeśli się weźmie pod uwagę wszystkie sektory razem, to okazuje się, że najwięcej inwestują w Polsce Francuzi i Niemcy, pisze nie bez patriotycznej dumy Celia Chauffour w korespondencji z Warszawy. Atuty polskiej gospodarki nie przykryją jednak jej słabości, zwłaszcza przerosłej biurokracji czy niewystarczającej infrastruktury dróg i kolei. Polska ma mniej niż 600 km autostrad. Autorka artykułu porusza także problem polskiej polityki budżetowej i hamowania prywatyzacji. Po zliczeniu plusów i minusów powstaje równanie z wielką niewiadomą. Jak długo potrwa ta polska gorączka złota? Jak zapobiec, by za 3, 5, 10 lat inwestorzy nie przenieśli się masowo na Ukrainę, do Bułgarii, Rumunii, a nawet do krajów byłego ZSRR? Polskie Ministerstwo Ekonomii podjęło we wrześniu pierwsze środki zapobiegawcze. Ich celem jest wprowadzenie nowej, bardziej gościnnej i ułatwiającej inwestowanie regulacji prawnej. Kończy Celia Chauffour w Le Monde. Katolicki dziennik La Croix, zgodnie ze swym powołaniem pod dużym tytułem Benedykt XVI i Islam – Nieporozumienie, drukuje w całości tekst przemówienia Ojca Świętego odczytanego przed zgromadzeniem naukowców i profesorów na Uniwersytecie w Ratyzbonie. Najlepszy sposób na rozwianie narosłych nieporozumień. Wtóruje mu prawicowy Le Figaro, cytując kardynała Puparda: papież sprowadza to, co boskie, na uniwersalny teren rozumu. Wysłanniczka specjalna gazety w Stambule, Sophie de Ravinel, przypomina, że mimo narosłej polemiki wizyta Benedykta XVI w Turcji została utrzymana. Patriarcha ekumeniczny Konstantynopola, Bartłomiej I, odetchnął z ulgą. Autorka przypomina, że sytuacja patriarchy jest w istocie nie do pozazdroszczenia. 66-letni Bartłomiej I, osobistość pierwszoplanowa w świecie greckiego prawosławia, jest obywatelem Turcji i przez Ankarę uważany jest za zwykłego pasterza 3000 wspólnoty wiernych w tym kraju. Przypomnieć należy, że kościół, którego jest zwierzchnikiem, nie posiada w Turcji statusu prawnego. Biurko patriarchy aż ugina się od skarg w sprawie wymyślnych dyskryminacji pod adresem jego wiernych, konfiskat kościołów, szkół czy innych budynków będących własnością kościoła, nadmiernych podatków, odmowy otwarcia szkoły teologicznej zamkniętej w roku 1971. Z tej szalenie trudnej perspektywy, pisze Sophie de Ravinel, zapowiedź wizyty papieskiej jest jak świeży powiew powietrza. Będzie także okazją, by postawić głośno pytanie o wolność mniejszości religijnych w Turcji, celem zbliżenia choćby symbolicznego Turcji z Europą. Czytamy w Le Figaro.
Przeglądu prasy dokonała Agnieszka Kumar, tu Paryż RFI. Przez okienko europejskie wygląda dzisiaj Sylwia Gibbs.
Komisja Europejska ustosunkowała się dziś do reakcji, jakie wywołała w świecie muzułmańskim wypowiedź papieża Benedykta XVI na temat islamu. Rzecznik komisji Johannes Leitenberger powiedział, że nie do niej należy wyjaśnianie czy też interpretacja wypowiedzi papieskich. Wyraził jednocześnie życzenie, by reakcje na teologiczną wypowiedź Benedykta XVI w Niemczech miały odpowiednie proporcje, by były oparte na tym, co papież naprawdę powiedział, a nie na cytatach świadomie wyjętych z kontekstu. Rzecznik komisji potępił wszelkie reakcje zmierzające do kwestionowania wolności słowa, probierza wartości europejskich. Potępił też wszelkie reakcje kwestionujące poszanowanie którejkolwiek z religii. Johannes Leitenberger podkreślił, że Komisja Europejska niezmordowanie zabiega o dialog między kulturami i religiami. Unia Europejska nie może uznać w żaden sposób referendum w Naddniestrzu ani jego wyników, powiedział inny rzecznik Komisji Europejskiej Pietro Petrucci podczas dzisiejszego spotkania z dziennikarzami w Brukseli. W minioną sobotę i niedzielę wyborcy naddniestrzańcy wypowiedzieli się przytłaczającą większością głosów, 97%, za przyłączeniem Naddniestrza do Rosji. Frekwencja wyborcza wyniosła ponad 78,5%. Ponad pół miliona mieszkańców Naddniestrza to w większości Rosjanie i Ukraińcy. Region odłączył się od Mołdawii w roku 1991, kiedy ta ostatnia przestała być Republiką Radziecką i proklamowała niepodległość. W roku 1992 między Mołdawią a Naddniestrzem miała nawet miejsce krótka wojna. Unia Europejska wysłała obserwatorów na pogranicze wzdłuż Dniestru. Rosja utrzymuje na terytorium Naddniestrza 1400 żołnierzy i wspiera finansowo prezydenta Smirnowa. Rzecznik Komisji Europejskiej przypomniał dziś, że tak zwanej Republiki Naddniestrzańskiej nie uznało żadne państwo na świecie. Unię Europejską mniej zapewne niepokoi wynik referendum, co perspektywa zbliżenia jej granic do Naddniestrza. W roku 2007, po wstąpieniu Rumunii, Unia Europejska będzie graniczyła z Mołdawią. Wtedy zaś bliskość prorosyjskiego Naddniestrza, wciśniętego między Mołdawią a Ukrainą, nabrałaby innego wymiaru. Na razie Rosja, która sama boryka się z problemem separatyzmów na Kaukazie, zareagowała ostrożnie. Minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow wezwał Mołdawię i Naddniestrze do podjęcia negocjacji na bazie istniejących porozumień. Wypowiedź ta padła w Lizbonie, gdzie Ławrow rozmawiał ze swym portugalskim odpowiednikiem na temat październikowego szczytu między Unią Europejską a Rosją, który ma się odbyć w stolicy Portugalii. Szef rosyjskiej dyplomacji wyraził radość z tego, że Rosja i Portugalia widzą stosunki unijno-rosyjskie jako strategiczne partnerstwo zmierzające ku przyszłości, a nie jak listę problemów i drobnych interesów.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Tu Paryż, Radio France International. Proponuję Państwu dzisiaj wysłuchanie piosenki, którą wykona francuska wokalistka jazzowa Anne Ducrant. Piosenka nosi tytuł Close Your Eyes.
Dancing when we are romancing, it's love's only day.
And love will be our guide. Close your eyes. When you open them, dear, I'll be here by your side. So won't you close your eyes?
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Na kronikę ekonomiczną zaprasza Wojciech Sikora.
Jak co roku we wrześniu francuski Państwowy Instytut Statystyki i Badań Ekonomicznych INSEE przedstawił zestawienie Ekonomia 2006, będące syntezą rozmaitego rodzaju danych ekonomicznych i socjalnych z ostatnich dwóch lat. Z obszernego dokumentu przytaczamy za dziennikiem Le Figaro kilkanaście dość nietypowych liczb, a czasami nawet i zaskakujących. W 2004 roku Francja wydała na ochronę środowiska 33,5 miliarda euro. Od 1990 roku środki przeznaczone na ten cel wzrastają rocznie niezmiennie o ponad 6%. Ponad 370 tysięcy ludzi pracuje we Francji w zawodach związanych ze środowiskiem naturalnym. W tymże 2004 roku Francuzi przeznaczyli na rozmaitego rodzaju gry losowe typu totolotek czy zdrabki 8 miliardów 600 milionów euro, czyli średnio 138 na głowę. W ciągu 20 lat Francuzi podwoili stawki, ale i tak plasują się w tej dziedzinie poniżej średniej europejskiej. Znacznie więcej tego typu hazardzistów jest w Słowenii, Hiszpanii, Grecji, Portugalii czy Wielkiej Brytanii. 841 tysięcy ton ryb wyłowiono we Francji w 2004 roku, na całym zaś świecie wydobyto ich aż 95 milionów ton. Prawie połowa z tej ostatniej liczby przypada na Chińczyków, aż 47,5 miliona ton ryb. Największe we Francji przedsiębiorstwo, grupa petrochemiczna Total, jest jednocześnie na 10. miejscu w skali całego globu względem obrotów handlowych. Największą na świecie firmą jest amerykańska sieć supermarketów Walmart, 230 miliardów euro obrotów. Poza Totalem na liście 100 największych przedsiębiorstw świata znajdują się jeszcze cztery firmy francuskie. Carrefour na 16. miejscu, PSA, Peugeot, Citroën 32. pozycja, France Telecom 41., Renault 43. Blisko 75% Francuzów posiada kuchenkę mikrofalową, ale procent ten spada do 59% pośród ludzi powyżej 60 lat. 80% francuskich rodzin dysponuje zamrażarką, a połowa domów wyposażona jest w komputer. Oczywiście rodziny zamożne, wykształcone i przede wszystkim te z dziećmi są generalnie lepiej wyposażone. W 612 tysiącach mieszkań we Francji nie ma ani toalety, ani prysznica, czyli 2,5%. W 1984 było takich mieszkań jeszcze 15%, w 96 4%. Przeciętne mieszkanie we Francji to 4 pokoje, czyli o jedno pomieszczenie więcej niż 50 lat temu. Jednak mieszkaniowe przeludnienie dotyka co piątą rodzinę. Liczba kobiet na stanowiskach dyrektorskich we Francji rośnie. W 2005 było ich 16,6%. 3 lata wcześniej o 3% mniej. Równowaga płci utrzymuje się w zawodach związanych z nauką, informacją i sztuką. Najmniej kobiet natomiast jest wśród inżynierów, techników, rzemieślników, policjantów i oczywiście żołnierzy. Ponad 130 tysięcy rozwodów przeprowadzono we Francji w roku 2004. Ryzyko rozejścia się jest największe pomiędzy 3. a 6. rokiem małżeństwa. Średnia wieku kobiet wychodzących za mąż to 29 lat. Mężczyźni są nieco starsi, przeciętnie o rok do 2. Co drugie dziecko rodzi się we Francji ze związków niesformalizowanych. Jeszcze 10 lat temu w sytuacji takiej było 38% dzieci.
Mówił Wojciech Sikora. A teraz zapraszamy na magazyn Eureka, jak zwykle autorstwa Piotra Rosochowicza.
Nowoczesna technologia niedługo już będzie pozwalała na używanie komórek w samolotach lecących na wysokościach rzędu kilku tysięcy metrów. Ich stopniowe wprowadzanie w życie takich rozmów przez telefony komórkowe w dużej mierze będzie zależało od tolerancji pasażerów, muszących przecież znosić w stosunkowo małych przestrzeniach głośno rozmawiających współpasażerów, a także od władz lotniczych zapewniających bezpieczeństwo lotu. Na początku roku przyszłego Air France jako pierwsza linia lotnicza zamierza przez pół roku próbnie wprowadzić tę technologiczną nowinkę podczas lotów średniego zasięgu na jednym z Airbusów 318. W miejscu, w którym wyświetlana jest obecnie podczas startu i lądowania informacja no smoking, pokaże się przekreślona na czerwono informacja no mobile. I od momentu, gdy maszyna znajdzie się już na wysokości 3000 metrów nad ziemią, pasażerowie bez przeszkód będą mogli przy pomocy GSM czy też systemu BlackBerry rozmawiać, wysyłać czy też otrzymywać SMS-y, wiadomości pocztą mailową bez żadnego ryzyka interferencji z urządzeniami nawigacyjnymi pilota. Podobnie jak Air France w odpowiednie urządzenia chcą się potem zaopatrzyć portugalskie linie lotnicze TAP i brytyjskie British Midlands. Urządzenie to chce wprowadzić na pokładach wszystkich samolotów firma On Air, której dyrektor naczelny George Cooper mówi, że to rewolucyjne wydarzenie to nic innego jak po prostu przeniesienie życia codziennego na latające nad chmurami maszyny. Z punktu widzenia technicznego system ten wytwarza w samolocie pewnego rodzaju mini sieć. Wszystkie rozmowy czy SMS-y kierowane są do jednego punktu w tym samolocie i potem via najbliższego satelitę kierowane są do naziemnych operatorów, którzy z kolei wyślą informację do odpowiedniego systemu. Spółki lotnicze, aby swe samoloty wyposażyć w ten system, będą musiały wyłożyć kilkaset milionów dolarów, ale, twierdzi pan Cooper, szybko to się im zwróci, gdyż będą otrzymywać profity z każdej przeprowadzonej z pokładu ich samolotu rozmowy telefonicznej. Na razie szacuje się, że koszt takiej rozmowy wyniesie dla konsumenta około $2 za minutę. Linie lotnicze chciałyby w ten sposób przyciągnąć więcej klientów latających w interesach i pracujących podczas podniebnych podróży, a także młodzież, która jak Kania Dżdżu pragnie wysyłać i otrzymywać SMS-y. W dalszej przyszłości wszystkie samoloty, a zwłaszcza najnowsze dziecko Airbusa A380, mają być wyposażone też w sieć internetową. Trudna do przewidzenia jest reakcja pasażerów samolotu na takie czy inne sygnały dźwiękowe u współpasażerów. Pierwsze badania na pokładzie A318 Air France będą właśnie dotyczyły tolerowania przez pasażerów tego typu odgłosów dźwiękowych. A co jeśli ktoś ma w swojej komórce jako sygnał wywołujący odgłos z serii z karabinu maszynowego albo wybuch granatu? Większość pasażerów pozytywnie wypowiada się o tym systemie. Chciałaby móc rozmawiać z pokładu samolotu z bliskimi czy znajomymi na ziemi. Ale jednocześnie zdecydowanie negatywnie wypowiada się na temat ewentualnego sąsiada w samolocie, który rozmawiałby przez komórkę, a nie daj Boże jeszcze głośno. Załoga kabiny będzie miała możliwość wyłączenia systemu, na przykład na noc, kiedy wszyscy pasażerowie będą spać czy też odpoczywać. Plusem takiego systemu dla bezpieczeństwa pasażerów jest to, że wszystkie rozmowy przeprowadzone z pokładu samolotu byłyby nagrywane. Ten nowy rynek szacowany jest na około 2 miliardów dolarów do roku 2009. Dotychczasowe próby instalowania na podniebnych żelaznych ptakach służących do przewożenia pasażerów telefonów, z których można by korzystać przy pomocy kart kredytowych, zakończyły się komercyjnym fiaskiem. Bardzo mało było takich rozmów, głównie ze względu na bardzo wysokie tych rozmów ceny. Boeing wyposażał już nowo produkowane maszyny w szerokopasmowy internet, ale zrezygnował z tego posunięcia, jak się twierdzi w siedzibie Boeinga, z uwagi na niewystarczającą odpowiedź na tę propozycję pasażerów.
Była to Eureka Piotra Rosochowicza. Słuchają Państwo Paryża, Radio France Internationale. Kronikę sportową przygotował Marek Brzeziński.
Spełniły się marzenia kibiców Olimpiku Lyon. Ich zespół rozegrał kolejne świetne spotkanie w pierwszym meczu Ligi Mistrzów i pokonał Real Madrid 2-0, a mógł wygrać jeszcze wyżej. W Realu zabrakło kontuzjowanego Ronaldo. Nie ma już Zidana. To inny Real Madrid, inna galaktyka gwiazd. Trener Olimpiku Lyon, były prowadzący Liverpoolu i selekcjoner reprezentacji Francji, jeden z lepszych fachowców w tej dziedzinie, Gerard Houllier, określił obecny Real w nietuzinkowy sposób, a mianowicie powiedział, że królewski zespół z Madrytu jest mniej romantyczny niż w poprzednim składzie. Śliczne, bardzo poetyckie określenie. Owszem, o sporcie pisano wierszy. Były nawet równolegle z igrzyskami olimpijskimi rozgrywane igrzyska sztuki. Pokazywano obrazy i rzeźby, deklamowano wiersze związane ze sportem. Polscy poeci, a nie tylko sportowcy, zdobywali na takich olimpiadach najwyższe laury. Największe uznanie zdobył swego czasu wiersz Kazimierza Wierzyńskiego. Mimo tych artystycznych powiązań sportu i sztuki, rzadko jednak przychodzi nam na myśl poetycka metafora, gdy mówimy o piłce nożnej. Swego czasu miesięcznik Press opublikował po Mistrzostwach Świata w Niemczech takie powiedzonka polskich komentatorów. Niektóre z nich rzeczywiście zaskakiwały pomysłowością i oryginalnością. Na przykład, kiedy się słyszy, że sędzia ma oczy jak soczewki na klifie widokowym na Rozewiu, czy gdy czeskiego piłkarza Barosza wśród włoskich przeciwników porównuje się do samotnego białego żagla, albo gdy powiada się, że to jest Beckham i jego karaibskie alter ego. Muszę jednak przyznać, że wszystkie te powiedzonka na głowę przebił Gerard Houllier, gdy na pytanie, jak ocenia skład obecnego Realu, odpowiada, że jest on mniej romantyczny niż w poprzednim sezonie. No, szczęka opada, bo mógłbym wszystkiego się właśnie spodziewać, tego, że powie, iż mniej jest w tegorocznym Realu gwiazd, czy że ich blask nieco przybladł, ale fraza romantyczny Real jest rzeczywiście wyjątkowa. To taki Goethe futbolu. Gdy kibice patrzą na to, co robi Beckham, który jest już cieniem tego wielkiego piłkarza sprzed lat, to chciałoby się powiedzieć, że są to cierpienia Wertera, chociaż już nie takiego młodego. Houllier stosuje romantyczną, pozytywistyczną zbitkę, bo dalej powiada, że mimo utraty owego romantyzmu, to Real jest w tym roku groźniejszy, jest trudniejszy do pokonania niż w ubiegłym sezonie. Gdyby brać pod uwagę tylko arytmetykę, to można by powiedzieć, że trener Olimpiku Lyon nie pomylił się w swoich ocenach, bo w ubiegłym roku jego zespół wygrał 3-0, w tym roku pokonał u siebie królewski Real 2-0. O jedną bramkę mniej. Ale na szczęście do samej arytmetyki piłka nożna się nie sprowadza, chociaż na tym polega rzecz, że się liczy bramki i punkty, a więc w ostatecznym rozrachunku liczy się nie to, czy się dobrze i ładnie dla oka gra, ale czy się wygrywa. Olympique Lyon zagrał w meczu przeciwko Realowi rewelacyjnie, bardzo skutecznie i mogło być i 4-0 i nie byłby to zbyt wysoki wynik. Olympique Lyon rozpoczął od mocnego uderzenia. Szanse na wyjście z grupy ma duże, mimo że w drugiej parze świetne wrażenie pozostawiła Steaua Bukareszt, która na wyjeździe w Kijowie rozgromiła świetny zespół tamtejszego Dynama 4-1. Jednak wszyscy przeciwnicy Olimpiku są do ogrania dla Liończyków, którzy od kilku sezonów mają problem z czym innym. Z przeskoczeniem ćwierćfinałów Ligi Mistrzów, chociaż ich porażki mają zawsze dziwne oblicze, bo już są tak bliziuteńko i zabraknie tego przysłowiowego łutu szczęścia. Olimpik na krajowych boiskach panuje niepodzielnie i ku zazdrości uchodzących za silniejsze, już na pewno mające większe ambicje, Paris Saint-Germain i Olimpik Marsylia od 5 lat zajmuje fotel mistrza kraju. Absolutny to rekord. W tym roku skład Olimpiku Lyon jest bardzo silny i zespół Gerarda Juliera może się pokusić o walkę o awans do półfinału, a kto wie, czy nawet nie do finału Ligi Mistrzów, w której w tym roku grają pozostałymi bywalcami tych elitarnych i dochodowych rozgrywek jak Barcelona, Real Madryt, AC Milan czy Manchester United, 2 zespoły greckie, 2 ukraińskie, po 3 portugalskie i francuskie. Co jest potwierdzeniem, że francuska piłka nożna jest bardzo silna nie tylko na poziomie reprezentacji, bądź mistrzów świata, ale też zaczynają o sobie dawać znać zespoły klubowe, a w tym przypadku działo się do tej pory nie najlepiej. Reprezentanci grali poza granicami kraju, tymczasem w Olimpiku Lyon występuje ich aż 4 w bramce Coupé, a dalej Malouda, Abidal i Govou, autor 2 bramek w niedawnym zwycięskim meczu Francji z Włochami 3-1. Do tego Liończycy mają w swoim składzie znakomitego Brazylijczyka Juninho, któremu w ataku towarzyszy jego rodak Fred. To bardzo mocna ekipa. Odstają od niej pozostałe zespoły francuskie występujące w Lidze Mistrzów. Bordeaux, które zremisowało na wyjeździe z zawsze groźnym Galatasaray Stambuł, i ambitne Lille, które też remisem zakończyło swój pierwszy występ grając również na wyjeździe z Anderlechtem. Dla obydwu zespołów wyjście z grupy będzie sukcesem, chociaż nie jest to niemożliwe. Bordeaux gra z chimerycznym Liverpoolem i nieobliczalnym PSV Eindhoven, a Lille z AEK Ateny i z AC Milanem, który Greków odprawił do domu z 3-bramkowym kwitkiem. Na papierze szanse Lille i Bordeaux nie są największe, ale przecież to jest sport, a jego uroda polega m.in. na tym, że wyniku na szczęście nie da się ani przewidzieć, ani zaplanować.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Lekcja szósta. Marguerite Duras, India Song. Marguerite Duras przez całe życie będzie się czuła związana z Indochinami, gdzie spędziła dzieciństwo. Napisze:
Le Mekong, auprès duquel j'ai dormi, j'ai joué, j'ai vécu. Pendant 10 ans de ma vie, il est resté.
Urodziła się w roku 1914 niedaleko Sajgonu, a potem, odkąd jako 4-letnie dziecko straciła ojca, przez wiele lat mieszkała w leżącym nad Mekongiem mieście Saadek, gdzie jej matka była nauczycielką. Matka wyraźnie wyróżniała starszego syna i Marguerite zawsze żyła w rozdarciu między miłością do matki, a rozpaczą i zawiścią, że to nie ona jest ulubienicą. Bardzo zawikłane i burzliwe stosunki rodzinne oraz otoczenie, przyroda i miejscowe obyczaje pozostawiły w jej sercu niezatarte ślady. Matka, zrujnowana zakupem ziemi nie nadającej się do uprawy, zdecydowana jest mimo wszystko pozostać w Wietnamie. Natomiast Marguerite postanawia jechać do Francji. Żegna kraj dzieciństwa, zabierając ze sobą wspomnienie ukochanego młodszego brata, który utonął i pozostawił ją w nieprzemijającej żałobie. Ma 18 lat, kiedy przyjeżdża do Paryża. W 1939 roku wychodzi za mąż za Roberta Antelme, pisarza i filozofa, ale krótko potem w jej życiu pojawia się Dionis Mascolo, który jest lektorem w wydawnictwie Gallimard i który będzie ojcem jej syna. W czasie wojny działa w ruchu oporu. W 1945 roku wstępuje do partii komunistycznej, z której po 10 latach zostanie usunięta. Zaczyna wydawać pierwsze powieści. Po wojnie przez pewien czas pracuje w Ministerstwie Kolonii, ale niebawem literackie sukcesy pozwalają jej utrzymywać się z pióra. Jednakże nie przynoszą zapomnienia na tyle, by nie szukała go w alkoholu. Ostatnie lata życia Marguerite Duras opromienia miłość do mężczyzny o wiele od niej młodszego. Jan Andrea towarzyszy pisarce do samej śmierci, a potem zajmuje się jej spuścizną literacką. Thank you. Od samego początku pisanie stanowi dla Marguerite Duras jedyną ucieczkę od rozpaczy, jaka nią owładnęła. Jej twórczość imponuje różnorodnością. Powieści, eseje, sztuki teatralne, scenariusze filmów, które niekiedy sama realizuje. Najwybitniejszymi jej dziełami są Moderato Cantabile, Un barrage contre le Pacifique, opowieść o zmaganiach jej matki z wodą dla ratowania ziemi, Hiroshima Mon Amour i L'Amant, powieść, której akcja rozgrywa się w Wietnamie i za którą w roku 1984 70-letnia już pisarka otrzymała Prix Goncourt. W roku 1973, mniej więcej w połowie swej kariery pisarskiej, Marguerite Duras wydaje powieść Le Vice-Consul. Z książki tej dwa lata później zrobi niezwykle piękny film India Song z urzekającą muzyką. Film kontrowersyjny, niezbyt dobrze przyjęty przez publiczność, chociaż nagrodzony na festiwalu w Cannes. Jest to historia miłości. Rzecz dzieje się w Indiach lat 30. XX wieku. W Kalkucie, mieście Molochu położonym w delcie Gangesu, francuski wicekonsul z Lahore, przeniesiony i zdegradowany za zabicie człowieka, jest zakochany do szaleństwa w żonie ambasadora Francji Anne-Marie Stetter. Anne-Marie to kobieta fascynująca mężczyzn i stale otoczona tłumem wielbicieli. Akcja toczy się w porze letniego monsunu. W ambasadzie Anne-Marie Stetter tańczy z młodym dyplomatą. Jak wielu innych jest on zakochany w tej melancholijnej kobiecie. Jej słowa są nasycone cierpieniem, jakby owładnął nią nieprzemijający smutek i przemożna potrzeba zapomnienia.
Vous écrivez, je crois.
J'ai cru pouvoir écrire. Avant. On vous l'a dit?
Oui. Mais je l'aurais sans doute deviné. À la façon que vous avez de vous taire.
J'ai abandonné. Monsieur Stretter écrivait aussi?
Ça lui est arrivé aussi, oui. Et puis...
Et vous?
Je n'ai jamais essayé.
Vous trouvez que ce n'est pas la peine, n'est-ce pas?
C'est-à-dire, oui, si vous voulez.
Vous faites de la musique?
Parfois. Moins depuis quelques années.
Pourquoi?
C'est difficile à exprimer.
Dites-le-moi.
Une certaine douleur s'attache à la musique depuis quelque temps pour moi.
Usłyszeliśmy dzisiaj dialog z filmu Marguerite Duras India Song, będącego adaptacją jej powieści Le Vice-Consul. Na podstawie tego tekstu następnym razem przeanalizujemy wypowiedzi wyrażające niepokój i zwątpienie.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
India Song to tytuł filmu, który Marguerite Duras zrealizowała na podstawie własnej powieści Le Vice-Consul. W poprzedniej lekcji usłyszeliście fragment rozmowy bohaterów, który teraz powtórzymy. Młody urzędnik ambasady jest zakochany w Anne-Marie Stetter, kobiecie melancholijnej i zagadkowej.
Vous écrivez, je crois.
J'ai cru pouvoir écrire. Avant. On vous l'a dit?
Oui. Mais je l'aurais sans doute deviné. À la façon que vous avez de vous taire.
J'ai abandonné. Monsieur Strater écrivait aussi?
Ça lui est arrivé aussi, oui. Et puis...
Et vous?
Je n'ai jamais essayé.
Vous trouvez que ce n'est pas la peine, n'est-ce pas?
C'est-à-dire... Oui, si vous voulez.
Vous faites de la musique?
Parfois. Moins depuis quelques années.
Pourquoi?
C'est difficile à exprimer.
Dites-le-moi.
Une certaine douleur s'attache à la musique depuis quelque temps pour moi.
Czy zrozumienie tego dialogu nie sprawiło wam trudności?
Avec qui Anne-Marie Strater parle-t-elle?
Z kim rozmawia Anne-Marie Strater?
Avec le jeune attaché d'ambassade.
Czym się zajmuje ten młody człowiek?
Il écrit.
Quel est son caractère?
Jaki ma charakter?
Il est timide.
Est-ce que le mari d'Anne-Marie Strater écrivait aussi?
Czy mąż Anne-Marie Strater również kiedyś pisał?
Oui, il écrivait avant.
Anne-Marie Strater écrit-elle?
A czy Anne-Marie Strater pisze?
Non, elle n'écrit pas.
Qu'est-ce qu'elle fait?
A czym się zajmuje?
Elle fait de la musique.
Pourquoi est-ce qu'elle fait moins de musique qu'avant?
Dlaczego obecnie gra nie tak często jak kiedyś?
Parce que la musique la fait souffrir.
Pourquoi?
On ne sait pas.
Obie rozmawiające osoby zdają się ukrywać jakąś tajemnicę, co by wynikało z ich zakłopotanych i urywanych wypowiedzi.
Vous écrivez, je crois.
Pyta Anne-Marie Strater.
J'ai cru pouvoir écrire avant...
Odpowiada młody dyplomata. Niewątpliwie chciałby jeszcze dodać...
Avant de venir ou de vous rencontrer.
Potem on z kolei zadaje pytanie...
Monsieur Strater écrivait aussi?
A ona odpowiada.
Ça lui est arrivé aussi, oui. Et puis, il a arrêté d'écrire.
Powiedziałaby zapewne, gdyby dokończyła myśl. Młody dyplomata rozumie, że Anne-Marie Strater nie chce nic więcej wyjaśnić. Jest uprzedzająco grzeczny. Kontynuuje więc rozmowę z niedomówieniami. Zadaje pytanie.
Vous trouvez que ce n'est pas la peine?
W domyśle d'écrire. Ce n'est pas la peine. Znaczy szkoda zachodu, nie warto. Inaczej c'est inutile, ça ne sert à rien.
Ce n'est pas la peine de prendre ton parapluie. Il ne pleut plus.
Powiemy przy ładnej pogodzie. W mowie potocznej zamiast ce n'est pas la peine można powiedzieć ça ne vaut pas le coup. Na pytanie dyplomaty.
Vous trouvez que ce n'est pas la peine, n'est-ce pas?
Anne-Marie Strater odpowiada półsłówkami.
C'est-à-dire oui, si vous voulez.
Używamy zwrotu si vous voulez, żeby uniknąć konkretnej odpowiedzi i jakichkolwiek wyjaśnień. Jest to wyrażenie bardzo dzisiaj popularne.
Vous avez passé de bonnes vacances?
Si vous voulez. On a quand même eu des problèmes.
W dialogu z India Song si vous voulez ma to samo znaczenie i tę samą intonację, co c'est-à-dire. Oczekujemy wyjaśnienia, które nie nastąpi.
C'est-à-dire,
Oui, si vous voulez.
Zwroty c'est-à-dire albo c'est-à-dire que wyrażają w mowie potocznej zastrzeżenia lub odmowę, jednakowoż w uprzejmej, grzecznej formie.
Vous restez dîner, n'est-ce pas?
C'est-à-dire que on ne veut pas rentrer trop tard ce soir.
W dialogu z filmu Marguerite Duras zwroty te mają sugerować, że bohaterowie są zniechęceni. Zakochany w Anne-Marie Stetter, młody człowiek zadaje jej pytania pomimo swej nieśmiałości.
Et vous? Vous faites de la musique? Pourquoi? Dites-le-moi.
Chce za wszelką cenę zrozumieć ją, nawiązać z nią bardziej intymny kontakt. Żeby ją nakłonić do zwierzeń, dorzuca na końcu zdania, n'est-ce pas?
Vous trouvez que ce n'est pas la peine, n'est-ce pas?
Ten zwrot, n'est-ce pas, albo podobny, c'est cela, ma zachęcić rozmówcę do mówienia o sobie lub do opowiedzenia czegoś. W dzisiejszej lekcji usłyszeliśmy wypowiedzi wyrażające wahanie. Uczucia tego rodzaju często wyrażane są w formie ogólnikowej i bezosobowej, urwanymi zdaniami.
C'était
Tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France Internationale. Nasza audycja dobiega powoli końca i dobiega końca także lato, więc mamy bardzo akuratną na tą okazję piosenkę. Joe Dassin, L'été Indien.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Couleur de l'été indien.